Siądźmy i przejdźmy do rozważania Bożego Słowa. Jeśli macie dzisiejszą gazetkę, to widzicie, że dzisiaj ta gazetka jest dla zaawansowanych, ponieważ nie ma z tyłu notatek do kazania, trzeba sobie samemu zrobić. Jeśli ktoś ma ochotę i ma oczywiście długopis, jakoś przeoczyłem tym razem, także to moja wina, przyznaję się, że nie ma z tyłu gotowej ściągi. Jak wiecie, rozważamy 5 rozdział Ewangelii Mateusza i rozmawiamy o sekretach chrześcijańskiego życia, o tych rzeczach, które sprawiają, że my jesteśmy dziećmi Bożymi i że odróżniamy się w tym świecie. I dzisiaj mówimy o kolejnym sekrecie, o którym czytamy 5 rozdział i wersety 7 i 8. I to jest napisane: błogosławieni miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Więc mówimy dzisiaj o kolejnych darach, jakie od Boga otrzymaliśmy. Gdy staliśmy się dziećmi Bożymi, to co przyszło do naszego życia, to co stało się w naszym życiu, to że staliśmy się ludźmi poświęcenia, ludźmi oddania. Nagle staliśmy się oddani Bogu i staliśmy się oddani ludziom. Tak jak przedtem, zanim poznaliśmy Boga, może nie zależało nam tak bardzo na ludziach, szczególnie na ludziach, którzy nie znają Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ sami Go nie znaliśmy. I może też tak bardzo nie zależało nam na naszym stosunku do Boga, na naszej relacji z Bogiem. Ale kiedy poznaliśmy Pana, to coś stało się w naszym życiu. I staliśmy się oddani Bogu, staliśmy się poświęceni dla Boga, oddani dla Boga i dla ludzi. To samo Jakub mówi w pierwszym rozdziale listu Jakuba, werset 27, może troszkę inaczej, ale ta sama myśl o poświęceniu, o oddaniu, jakie jest w życiu chrześcijanina. Jakub mówi: czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, i wymienia dwie rzeczy: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli, więc miłosierdzie, i zachowywać siebie niesplamionym przez świat, a więc czyste serce. Te dwie rzeczy, a więc dzisiaj będziemy mówić o miłosierdziu, o tym sekrecie miłosierdzia. My, chrześcijanie, jesteśmy miłosierni. My, chrześcijanie, otrzymaliśmy od Boga tę zdolność bycia miłosiernymi. My niesiemy miłosierdzie dla innych, dlatego jesteśmy nazwani błogosławionymi, szczęśliwymi, błogosławieni miłosierni, ponieważ oni również miłosierdzia dostąpią. Skąd wzięło się w naszym życiu to miłosierdzie? Czym jest to miłosierdzie? Dlaczego możemy powiedzieć, że my, chrześcijanie, jesteśmy miłosierni? To miłosierdzie wzięło się stąd, ponieważ nasz Bóg jest Bogiem miłosiernym. Nasz Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Kiedyś pewna kobieta przeszła bardzo poważną operację twarzy. Podczas tej operacji twarzy jeden z jej nerwów został na stałe uszkodzony i przez to jej twarz uległa skrzywieniu. Jej usta uległy skrzywieniu i lekarz powiedział: niestety to skrzywienie pozostanie na pani twarzy do końca życia. I kiedy lekarz zaprosił męża do środka i mąż przyszedł i zobaczył swoją żonę, twarz tej żony była tak skrzywiona jak nigdy wcześniej. Jej wargi były wykrzywione tak jak nigdy wcześniej. I mąż podszedł do łóżka swojej żony i nachylił się nad nią i wykrzywił swoje usta w ten sposób, aby pocałować swoją żonę. I z wykrzywionymi ustami mógł wyrazić swojej żonie to, że ją kocha taką, jaką jest. Wiecie, kiedy o tym myślę, kiedy myślę o tym obrazie, to patrzę na Boga, który tak kocha każdego z nas. Każdy z nas ma takie trochę wykrzywione usta. Każdy z nas ma blizny grzechu w swoim życiu, a jednak Bóg jest Bogiem miłosierdzia. Bóg przychodzi do naszego życia i kocha nas takim, jakim jesteśmy, nachyla się nad nami i całuje nasze wykrzywione usta. I wykrzywia również swoje, żeby nas dobrze pocałować. Takiego miłosiernego Boga mamy. Słowo miłosierdzie w Starym Testamencie to jest słowo, które wywodzi się od innego hebrajskiego słowa oznaczającego łono. Łono kobiety. No więc w Starym Testamencie, kiedy Żydzi czytali Biblię, i czytali o tym, że Bóg jest miłosierny, to od razu mieli jasny tego obraz. Widzieli matkę, która bardzo kocha swoje dziecko. Nikt tak nie kocha jak mama, tak? Nikt tak nie okazuje miłosierdzia jak mama. To mama wychodzi z miłością, to mama wstaje ileś razy w nocy, prawda, Krzysztof? Mąż się budzi, tata się budzi, ale to mama wstaje, mama karmi. Mama okazuje tak wiele miłosierdzia, tak wiele miłości, bo to ona nosiła to dziecko, ona zrodziła to dziecko. I taką miłością, takim miłosierdziem Bóg obdarza człowieka, jak matka własne dziecko. Biblia mówi, że kiedy nawet jeśli rodzice opuszczą, nawet jeśli matka by opuściła, to on nigdy nie opuści. Zajasza 49:15. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, ja jednak Ciebie nie zapomnę, mówi Pan. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię, Twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. Bóg mówi, choćby ziemski rodzic Ciebie opuścił. Bo takie przypadki się zdarzają. To wiedz, że Boża miłość jest jeszcze większa, Boże miłosierdzie jest jeszcze większe. Jego miłosierdzie jest niezmienne. Pełne oddania, pełne poświęcenia. W miłosierdziu Bóg zawsze wychodzi nam naprzeciw. Bóg zawsze robi coś pierwszy. W Rzymian w rozdziale 5 czytamy, że Bóg posłał Jezusa i Chrystus umarł za nas, kiedy my byliśmy jeszcze grzesznikami. Kiedy my jeszcze nie kochaliśmy Pana, On nas pierwszy pokochał. Czy to nie jest prawda w życiu również matek? To matka pierwsza wychodzi naprzeciw swojemu dziecku. Zanim Ty pokochałeś swoich rodziców, to Twoja mama kochała Ciebie. Twoja mama nosiła Ciebie, Twoja mama całowała Ciebie, zanim Ty mogłeś tę miłość wyrazić. I tak jest naszym Bogiem, tak jest miłosierdzie. O to chodzi miłosierdziu, że ono zawsze idzie pierwsze, robi pierwszy krok. Kiedy patrzymy na życie Jezusa, to widzimy, że Jezus w swoim miłosierdziu zawsze coś czynił. To miłosierdzie nie było bierne, to miłosierdzie nie było jedynie litością. To miłosierdzie zamieniało się w praktyczne czyny. Biblia mówi, że Jezus ulitował się i uzdrowił. Jezus ulitował się i poszedł, aby uleczyć. Jezus ulitował się i nakarmił tłumy. Jezus ulitował się i powiedział, módlcie się do Boga, aby wysłał robotników na żniwo. Za każdym razem, kiedy litość wypełniała serce Jezusa, kiedy miłosierdzie wchodziło do Jego serca, za tym szły czyny, za tym szło jakieś działanie. Więc miłosierdzie jest czymś bardzo aktywnym, czymś bardzo czynnym. Miłosierdzie jest wielką siłą. O tym mówi Jakub w 3 rozdziale i werset, w 2 rozdziale, werset 13, Jakuba 2:13. Tam jest takie znamienne, ważne słowo dla nas. Tam jest napisane, że miłosierdzie góruje nad sądem. Jest wielka siła w miłosierdziu. Miłosierdzie jest blisko związane z łaską, z okazywaniem łaski. A jak wiecie, łaska jest wielką siłą, tak? Łaska przezwycięża grzech. Łaska pokonuje moce diabelskie. Łaska jest tym, co panuje. Biblia mówi w razie, że zapanowała łaska. Nie tylko przyszła, ale zapanowała łaska. Łaska góruje, a więc również miłosierdzie z tym blisko związane. Dlatego jest napisane, że miłosierdzie góruje nad sądem. Inne tłumaczenia mówią, miłosierdzie triumfuje nad sądem. Góruje. Miłosierdzie jest silniejsze od sądu. Tutaj w małżeństwie. Żona góruje na mężem, tak? Ktoś z nas już żyje dosyć długo w małżeństwie, wiecie o czym mówię? Żona góruje na mężem, tak? Prawda? Amen? No choćby urodą. Tak? No właśnie, co wy od razu tacy jesteście zdjęci? Miłosierdzie triumfuje nad sądem. Właściwie w Grece zapisane miłosierdzie chełpi się nad sądem. Chełpi się. Mówi, ja tutaj rządzę, tak? Ja tu kuruję. To ode mnie tu wszystko zależy. Tak jak na arenie kiedyś tam w Rzymie, prawda? Dwóch walczyło, a potem zależało od tego dużego palca, od tego grubego dużego palca, tak? Czy będzie tak, czy będzie tak? Wszystko zależy od miłosierdzia. I to był ten moment chełpienia się. że mogę dać życie, mogę okazać życie, mogę powiedzieć, jesteś wolny, będziesz żył, będziesz żyła. Więc miłosierdzie ma potężną siłę, ma potężną moc. Więc takie miłosierdzie Bóg nam okazuje, takie miłosierdzie również Bóg nas obdarzył. To miłosierdzie jest w życiu chrześcijanina. Naprawdę. Może czasami tego miłosierdzia nie okazujesz. Może czasami zapominasz, że jesteś miłosierny, miłosierna. Ale to miłosierdzie jest w twoim życiu, ponieważ jesteś dzieckiem Bożym. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to ta cecha jest w twoim życiu. Ten dar jest w twoim życiu. Jesteś osobą miłosierną, dlatego jesteś osobą błogosławioną. Dlatego ty też dostąpisz i dostępujesz miłosierdzia. To nie jest coś, o co mamy teraz tak zabiegać. Zresztą przypomniałam wam, cały czas o tym mówimy. Te cechy wymienione w 5 rozdziale to nie są rzeczy, które mamy zabiegać. To są rzeczy, które już mamy w Chrystusie. Które już posiedliśmy, kiedy nawróciliśmy się do Boga. My już mamy miłosierdzie. My już jesteśmy miłosierni. A więc używajmy ten dar, który mamy. Stosujmy ten dar, który mamy. Posługujmy się tym darem. Dzielmy się tym darem z innymi, bo on jest w naszym życiu. Jesteś osobą miłosierdzia, ponieważ Bóg jest miłosierny i ten Bóg zamieszkał w twoim życiu, tak? Nie przekonałem niektórych z was jeszcze, ale jeszcze mam kilka minut. W jaki sposób to miłosierdzie przejawiamy w naszym chrześcijańskim życiu? Być miłosiernym to przede wszystkim oznacza być misyjnym. Bo kiedy czytamy Ewangelię, patrzymy na życie Jezusa, to widzimy, że miłosierdzie było bardzo blisko związane z misją, z ratowaniem ludzi, z pomaganiem ludziom. Miłosierdzie to znaczy misyjny, to znaczy oddany Bogu. Tak jak pewien żołnierz poszedł na wojnę i na tej wojnie stracił rękę. Potem wrócił do domu, no i ludzie mówią: oj, szkoda mi ciebie, żałuję, współczuję ci, straciłeś rękę. Mówi: nie, nieprawda, ja nie straciłem ręki. Ja oddałem rękę. Ja ją oddałem. I kiedy żyjesz z Bogiem i okazujesz tym ludziom miłosierdzie, oddajesz swój czas, swoje siły, swoje pieniądze, swoje talenty, to ty nie tracisz czasu. Ty nie tracisz życia. Ty nie tracisz pieniędzy. Co robisz?
Oddajesz,
tak jest. Oddajesz się, ponieważ wiesz, co to oznacza w perspektywie wieczności. Wiesz, dla kogo walczysz. Wiesz, dla kogo żyjesz. Wiesz, dla kogo się poświęcasz. Takie dwa przykłady z Mateusza. Pierwszy rozdział 9, wersety 10 do 13. Na temat praktycznego miłosierdzia, bycia misyjnym. Jezus odchodząc ujrzał człowieka siedzącego przed imieniem Mateusz, inaczej Lewi, różni Ewangelii go nazywają. Rzekł do niego: pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu, za stołem wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów jego. Co widzą faryzeusze? Mówili do uczniów jego: dlaczego Jezus, dlaczego nauczyciel nasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, że nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo przyszedłem, aby pomagać tym, którzy są zgubieni w grzechu. Tu mamy ciekawe trzy postawy, ciekawe trzy postacie. Mamy Mateusza, mamy Pana Jezusa, a mamy też faryzeuszów. Mamy Mateusza. Mateusz był przełożonym tych poborców podatkowych. Był szefem tego oddziału Urzędu Skarbowego w tym miasteczku. Miał się finansowo bardzo dobrze. Zarabiał kupę kasy. I podchodzi do niego Jezus. Mówi do niego: Mateuszu, pójdź za mną. A to oznaczało Mateuszu, zostaw to, co robisz. Zostaw to, co robisz i zmień kierunek swojego życia. Stań się moim uczniem, stań się jednym z mojej drużyny. Stań się misjonarzem. Biblia mówi, że Mateusz pozostawia to, co ma i idzie za Jezusem. W tym momencie zwalnia bardzo ważny stołek. I wie, że w momencie, kiedy wstaje z tego stołka i idzie za Jezusem, 10 innych będzie się biło o ten stołek. Bo to była bardzo prestiżowa pozycja. Wie, że idąc za Jezusem, traci potężne wpływy finansowe. Traci bardzo ważne stanowisko. Ale mimo to decyduje się i idzie za Jezusem Chrystusem. Dobrze zrobił czy źle? Dobrze zrobił, tak? Amen? Ale jakże trudno dzisiaj ludziom to zrozumieć. Dzisiaj w oczach ludzi to jest głupiec, który zostawił karierę. To jest głupiec, który zostawił duże pieniądze, aby pójść za Jezusem i robić coś dla jakiegoś tam Królestwa Bożego. Dzisiaj wielu chrześcijan nawet tego nie rozumie, co to znaczy poświęcić coś ze swojego życia dla Boga. Poświęcić coś ze swojej kariery. Z tego wyścigu szczurów wyskoczyć. I mieć inne wartości w życiu, mieć inne cele w życiu. Myślicie, że w Polsce wyścig szczurów się już skończył? Ja wam powiem, że dopiero się zaczyna ten wyścig szczurów, tak? Dopiero się rozkręca. Bo zawsze można mieć jeszcze coś lepszego i coś więcej. Zawsze będzie coś, na co trzeba jeszcze zarobić pieniądze. A im będziemy społeczeństwem bogatszym, tym będzie więcej takich rzeczy, na które trzeba zarabiać pieniądze. Myślicie, że ludziom wystarczy to, że kupią sobie mieszkanie, albo kupią sobie dom, albo kupią sobie samochód? Nie, to ludziom nie wystarczy. Obserwowałem ludzi w innych krajach, bardziej może zamożnych i rozwiniętych niż Polska. I wiem, że to nigdy nie wystarczy, bo kiedy mają samochód, to potem kupują samochód z klimą. A kiedy kupią samochód z klimą, to potem kupią samochód, w którym klima jest podzielona na męża i żonę, żeby już nie było kłótni w samochodzie. A potem, kiedy już kupią samochód z podzieloną klimą, no to trzeba mieć pieniądze jeszcze na inne rzeczy. Myślicie, że wystarczy ludziom pojechać na wakacje gdzieś? Teraz wielu Polaków wyjeżdża, to widać to też po naszym kościele. Czasy się zmieniły, ludzie wyjeżdżają, rozjeżdżają się po świecie i dobrze. Ale myślicie, że ludziom wystarczy to, żeby pojechać na wakacje? Nie, to nie wystarczy. Trzeba sobie kupić domek letniskowy. A kiedy się kupi domek letniskowy, no to trzeba kupić różne rzeczy do tego domku, a jeszcze do tego trzeba łódkę kupić koło tego domku letniskowego. I powiem wam, ten wyścig szczurów się nigdy nie kończy. Zawsze będą rzeczy, które można jeszcze dokupić. Zawsze będzie lepsza farba, droższa farba, którą można kupić, droższe meble, które można kupić, większy telewizor, który można kupić. Ten wyścig się nigdy nie kończy. I z tego wyścigu szczurów Mateusz się wyrwał. Mateusz się wyrwał z tego i poszedł za Jezusem. I stał się człowiekiem, dla którego miłosierdzie stało się ważniejsze niż jakaś forma pobożności. Fantastyczny przykład człowieka, który zrozumiał, o co chodzi w życiu. Jeśli macie gazetę, to jest dzisiaj cytat Maxa Lucado, wspaniałego człowieka, chrześcijanina, który napisał: zbyt często sukces wywołuje amnezję. Królowie gór zapominają, kto pomógł im tam wejść. Kiedy jest bieda, kiedy nie ma co do garnka włożyć, ludzie mówią: Boże, pomóż mi! Boże, ratuj mnie! Boże, jestem w długach! Ale kiedy się już lepiej żyje, to wołanie często zanika. Jaki jest więc cel twojego sukcesu? Jaki jest cel twojego sukcesu? Jaki jest cel twojej kariery, twojego zarabiania pieniędzy, twojej pozycji, twojego prestiżu? Jaki jest cel? Aby Bóg był bardziej znany. Amen? Aby Bóg był bardziej znany. Nie po to, abyś kupował sobie coraz więcej, coraz lepszych rzeczy, ale aby Bóg był bardziej znany przez twoje życie. Abyś to, co masz, to, kim jesteś, używał dla Królestwa Bożego mądrze. Abyś inwestował w rzeczy mądrze. Aby przez twoje życie, przez twoje finanse, przez twoje talenty, przez twoje zdolności Pan Bóg był bardziej znany. I to zrobił Mateusz. Pozwolił, aby przez jego życie Bóg był bardziej znany. I mamy Jezusa, który odpowiada bardzo logicznie na pytanie faryzeuszy, dlaczego Jezus siedzi z grzesznikami, z najgorszymi. Jezus logicznie odpowiada, jeśli ktoś idzie do lekarza, to znaczy, że jest chory, że potrzebuje pomocy. I ja do tych przyszedłem, którzy potrzebują pomocy. Do ludzi potrzebujących. Dlatego mówię, nauczycie się, co znaczy miłosierdzie. Miłosierdzie to jest wychodzenie naprzeciw ludziom, którzy potrzebują pomocy. I drugi fragment też, Mateusza, rozdział 9, troszeczkę dalej, wersety 36 i 37. Jezus, widząc ludzi, użalił się nad nimi. Zlitował się. I przyrównał ludzi do dwóch takich obrazów. Do obrazu pozytywnego i negatywnego. Ten negatywny obraz, Jezus przywołał negatywny obraz, pokazał, że ludzie to jak bezradne owce, jak rozproszone zwierzęta. Dosłownie tam pisze, że powiedział, że ci ludzie są zszarpani. Są zszarpani. Są znękani. Są obaleni. Są porzuceni. Są bezpańscy. Kiedy patrzysz na ludzi, z którymi pracujesz, którzy chodzą po ulicach, mają fajne, modne ciuchy, czy widzisz to, co Jezus widział w ich życiu? Czy widzisz to, że są poszarpani? Czy widzisz to, że są znękani? Że są jak bezpańskie zwierzęta? Że są obaleni, porzuceni? To widział Jezus, kiedy patrzył na ludzi. Ale też pokazał pozytywny obraz tego tłumu. Powiedział, że to jest jak bogate żniwo. Z drugiej strony taki pozytywny obraz wydaje. To jest jak bogate żniwo. To jest jak wielkie żniwo. Jak bogate zbiory. Jak pełne, gotowe zbiory. Jak rolnik, który obserwuje łaz Boża. Mówi, ale będzie z tego kasy. Ale będzie z tego mąki. Ale będzie z tego chleba. Więc taki pozytywny obraz również. Nie tylko taki negatywny. Ci ludzie są biedni, tacy poszarpani przez grzech, przez diabła. Ale z drugiej strony to jest obraz optymistyczny. To są ludzie, którzy mają tyle potencjału, tak? Tyle talentów, tyle zdolności, tyle darów od Boga. Są tacy piękni, są wykształceni, są obrotni, są wspaniali. Wspaniali ludzie. Jedyne to, czego im potrzeba, to Chrystusa. Więc patrząc na to, zadajemy sobie pytanie, jak wygląda nasze miłosierdzie? Czy my praktykujemy to, kim jesteśmy? Jesteśmy miłosierni. Czy my widzimy to piękne żniwo? Czy my widzimy tych poszarpanych ludzi? W Ewangelii Mateusza Pan Jezus dwa razy cytuje ten starotestamentowy werset. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Jezus dwa razy cytuje proroka Ozeasza. Proroka Ozeasza, rozdział 6, werset 6, gdzie to jest napisane. Bóg mówi, gdyż miłości chce, a nie ofiary. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Księga Ozeasza jest jedną z tych pięknych ksiąg Starego Testamentu, które mówią nam o wielkiej miłości Boga do człowieka. O wielkim miłosierdziu. Mówi o proroku, który poślubił kobietę, która była niewierna. A jednak Bóg mówi, kochaj tę kobietę. Kochaj tę kobietę, bo ja tak kocham mój lud, ja tak kocham Izrael. I to, co jest wołaniem Bożym w tej księdze, to, co jest również motywowaniem Jezusa, to Bóg mówi, ja chcę miłości od was. Ja nie chcę waszej ofiary. Ja nie chcę waszego jakiegoś tam połowicznego chrześcijaństwa. Ja chcę miłości, ja chcę miłosierdzia. Jezus dwa razy cytuje ten werset. Miłości chcę, a nie ofiary. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Pierwszy raz cytuję go właśnie w kontekście historii Mateuszu, tak? W tym kontekście cytuje Jezus ten werset i mówi, idźcie, nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, ponieważ przyszedłem, aby ratować grzeszników. Więc w tym kontekście Jezus mówi, że ważniejsze jest ratowanie ludzi niż nasze zwykłe chrześcijaństwo. Ważniejsze jest ratowanie ludzi niż bycie człowiekiem religijnym. Ważniejsze jest ratowanie ludzi niż uczestniczenie w nabożeństwach. Ważniejsze jest ratowanie ludzi niż pokazanie, ja jestem wierzący. Jezus mówi, idźcie i uczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Kiedy my patrzymy na nasze życie, pamiętajmy o tym, co Jezus mówi. I drugi kontekst, w którym Jezus używa tego cytatu Ozeasza, to jest 12 rozdział Mateusza i werset 7. Tutaj z kolei faryzeusze zarzucali, że uczniowie łamią szabat, zrywają kłosy szabat, nie przestrzegają przepisów zakonu. I Jezus mówi w wersecie 7 i 8, gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. A bowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. W tym kontekście Jezus mówi, miłość, miłosierdzie, relacja z Bogiem jest ważniejsza niż przepisy, jest ważniejsza niż służenie Bogu. Służysz Bogu? Super. Ale pamiętaj, że kiedy Bóg patrzy na twoje życie, to patrzy przede wszystkim na twoją relację z Nim, na twoją relację miłości. Na ile kochasz Pana? Na ile w twoim życiu jest tej Jego miłości, tego Jego miłosierdzia? W Starym Testamencie to jest piękne słowo chesed. To oznacza miłość na zawsze. To oznacza być związany w przymierzu z Bogiem na dobre i na złe, na zawsze. I Bóg mówi, jeśli się ze mną związałeś, jesteś chrześcijaninem, wierzysz we mnie, to niech w twoim życiu nie zabraknie tej miłości, chesed, tego związania na zawsze ze mną, tej radości bycia z Bogiem. I twoje życie nie stanie się taką smutną służbą dla Boga, takim ciężarem, że no niestety muszę być chrześcijaninem. Niech nie zabraknie w tym życiu ekscytacji Bogiem, rozkochania się w Bogu. Dlatego Jezus mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Relacja z Bogiem jest ważniejsza od tego, co robimy dla Boga. Tak? A my w ludzkiej naturze często zamieniamy to. Mówimy, Boże, zrobiłem coś dla Ciebie. Boże, zrobiłem coś dla Ciebie. Boże, dałem coś Tobie. Dałem coś na ofiarę. Boże, byłem tam i tam aktywny, coś zrobiłem. Chodzę na nabożeństwa regularnie, Boże. Ale Bóg, kiedy patrzy na nasze życie, to przede wszystkim szuka w nas tej miłości, którą On sam jest. Błogosławieni miłosierni. Też oni miłosierdzia dostąpią. Więc my, okazując miłosierdzie, my też jesteśmy skazani na miłosierdzie. Tak naprawdę my nie możemy uciec od Bożego miłosierdzia. Bo kiedy pewnego dnia staniemy przed Nim, to Bóg okaże nam totalne miłosierdzie. Tak? Bóg okaże nam pełne miłosierdzie. Pozbawieni jesteśmy do relacji z Nim na wieki. Przyjdzie dzień, kiedy będziemy przed Nim. Przyjdzie dzień, kiedy On wyprostuje nasze skrzywione usta. Będziemy z Nim na zawsze. Bóg okaże nam pełne miłosierdzie pewnego dnia. Ale już teraz, na ziemi, żyjąc z Bogiem, doświadczamy Jego miłosierdzia. Może nawet nieświadomie, ale każdego dnia doświadczamy Jego miłosierdzia. Jego miłosierdzie jest z nami zawsze. Jego miłosierdzie góruje nad sądem. Jesteśmy zbawieni przez Jego miłosierdzie i dla Jego miłosierdzia. Amen.